Lekcja 13, 29 marca. Miłość jest wypełnieniem prawa. Sobota po południu, 22 marca. Tekst pamięciowy. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. List do Rzymian 13, 8. Podczas posiedzenia pewnej rady zboru rozpatrywano sprawę sprawiającego kłopoty członka tego zboru, gdy ktoś zwrócił się do pastora i powiedział: nie możemy podejmować decyzji w tej sprawie, kierując się współczuciem. Nie możemy, zdziwił się pastor i zadał sobie w myślach pytanie, jak ta osoba rozumie Boga i jego prawo. Współczucie z pewnością musi być nieodłącznym elementem naszej postawy wobec bliźnich, zwłaszcza błądzących. Współczucie jest niezbywalną częścią miłości, a jak czytamy w list do Rzymian 13, 8, miłowanie jest wypełnieniem prawa. Jeśli miłość jest wypełnieniem prawa, to powinniśmy zachować ostrożność, by nie myśleć o prawie w odłączeniu od miłości ani o miłości w odłączeniu od prawa. W Piśmie Świętym miłość i prawo idą ze sobą w parze. Boski prawodawca jest miłością, a prawo Boże jest prawem miłości. Prawo Boże jest transkrypcją charakteru Boga. Prawo Boże nie jest zbiorem sztucznych zasad, ale logicznym kompletem zakazów i nakazów stojących na straży naszego dobrostanu. Prawo Boże w całości jest wyrazem miłości, gdyż zostało sformułowane przez Boga, który jest miłością. Niedziela, 23 marca. Prawo miłości. Prawo Boże nie składa się z abstrakcyjnych zasad, ale jest wyrazem więzi. Widzimy to wyraźnie w dziesięciorgu przykazań. Zasady wyrażone w dekalogu istniały już w Edenie jako zasady miłości mające regulować więzi między Bogiem i ludźmi oraz między samymi ludźmi. Gdy dziesięcioro przykazań zostało ogłoszone, zobacz 20 rozdział Księgi Wyjścia, a potem napisane na kamiennych tablicach, przykazania te zostały nadane Izraelitom w kontekście więzi przymierza. Przykazania zostały nadane po tym, jak Pan wyzwolił lud z niewoli egipskiej. Są one oparte na miłości Boga i Jego obietnicach danych Jego ludowi. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 6, 7-8. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, że ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja, Pan. Trzecia Księga Mojżeszowa 26, 12. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Wyraźny podział dziesięciorga przykazań na dwie części wskazuje, że opisują one więź człowieka z Bogiem oraz więzi między ludźmi. W jaki sposób wersety te wskazują na dwie podstawowe zasady dotyczące miłowania Boga i miłowania bliźnich? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 20, 1-17. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Pierwsze cztery przykazania dotyczą więzi ludzi z Bogiem, a pozostałe sześć przykazań – więzi między ludźmi. Nasze więzi, zarówno z Bogiem, jak i bliźnimi, muszą być regulowane zasadami prawa Bożego. Te dwie części prawa Bożego odpowiadają bezpośrednio temu, co Jezus określił jako dwa największe przykazania – będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego. Ewangelia Mateusza 22:37. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza 22:39. Porównaj trzecia księga Mojżeszowa 19:18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Pierwsze cztery przykazania opisują sposób, w jaki mamy miłować Boga całym sercem. Pozostałe sześć przykazań określa sposób miłowania bliźnich jak samych siebie. Jezus wyraźnie oświadczył, że te dwa wielkie przykazania miłości są nierozerwalnie związane z prawem Bożym. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ewangelia Mateusza 22:40. Całe prawo Boże jest ugruntowane na miłości Bożej. Prawo Boga i Jego miłość są nierozłączne. Często słyszymy następujące zdanie: nie musimy przestrzegać prawa. Wystarczy, że miłujemy Boga i bliźnich. Dlaczego to stwierdzenie nie ma sensu? Czy możemy autentycznie wyrażać miłość do Boga i bliźnich, jeśli celowo przestępujemy którekolwiek z 10 przykazań? Poniedziałek, 24 marca. Prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre. Miłość jest podstawą prawa Bożego. Gdy Bóg wywyższa prawo, wywyższa tym samym miłość. Dlatego Jezus umarł, by zbawić grzeszników, a tym samym wywyższyć prawo, okazując nam jednocześnie łaskę. Tak więc On może być jednocześnie sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tych, którzy wierzą. Zobacz list do Rzymian 3:25-26, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Oto przejaw miłości. W procesie odkupienia prawo Boże nie jest unieważniane, a raczej dodatkowo utwierdzane. Co wersety te mówią nam o prawie Bożym także po śmierci Chrystusa na krzyżu. Przeczytaj list do Rzymian 6:1-3. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? A następnie, list do Rzymian 7:7-12. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon, wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Zwracając szczególną uwagę na wiersz 12. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Choć niektórzy wierzą, że łaska i odkupienie unieważniają prawo Boże, to jednak Paweł wyraźnie uczył, że nasze pozostawanie w grzechu nie jest wolą Bożą i nie pomnaża łaski Bożej. Ci, którzy są w Chrystusie, przez wiarę zostali w śmierci Jego zanurzeni. List do Rzymian 6:3. Biblia interlinearna, a zatem mają się uważać za martwych dla grzechu i żyjących w Chrystusie. Prawo Boże nie ma nic wspólnego z grzechem, ale między innymi sprawia, że grzech i nasza grzeszność stają się dla nas dostrzegalne. Prawo Boże samo w sobie jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Prawo Boże ukazuje nam wyraźnie potrzebę zbawienia, odkupienia w Chrystusie. Zatem nie unieważniamy prawa przez wiarę, ale przeciwnie. Utwierdzamy. Chrystus przyszedł nie po to, by unieważnić prawo, ale wypełnić wszystko, co zostało obiecane w prawie i prorokach. Stąd Jezus zapewnił, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa Bożego. Prawo Boże przedstawia świętość Boga, Jego doskonały charakter pełen miłości, sprawiedliwości, dobroci i prawdy. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 19:2. Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bom ja jest święty, Pan, Bóg wasz. Księga Psalmów 19:8-9. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Księga Psalmów 119:142-172. Sprawiedliwość Twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon Twój jest prawdą. Niech język mój opiewa słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. W tym kontekście ważne jest, że według druga księga Mojżeszowa 31:18 Bóg osobiście napisał 10 przykazań na kamiennych tablicach. Napisane na kamieniu przykazania te są świadectwem niezmienności charakteru Boga oraz Jego moralnego panowania opartego na miłości, a jednocześnie są jedną z najważniejszych kwestii wielkiego boju. Jak to powiązanie między prawem i miłością pomaga nam lepiej zrozumieć słowa Jezusa, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ewangelia Jana 14:15. Wtorek, 25 marca. Prawo i łaska. Jak zauważyliśmy, prawo i łaska nie są sobie przeciwne. Spełniają inne funkcje zgodnie z miłością i sprawiedliwością Boga. Stawianie łaski w kontrze do prawa byłoby niezrozumiałe dla starożytnych Izraelitów, którzy postrzegali nadanie prawa przez Boga jako wymowny przejaw Jego łaski. Podczas gdy bogowie okolicznych narodów byli zmienni i nieprzewidywalni, tak iż ich wyznawcy nie mieli pojęcia, czego ci bogowie pragną i jak można się im przypodobać, to Bóg objawiony w Biblii wyraźnie uczy swój lud, co jest mu miłe. Jest to zupełnie zbieżne z tym, co służy największemu dobru jego ludu, każdemu wierzącemu z osobna i wszystkim razem. Jednak prawo nie może nas zbawić od grzechu ani zmienić ludzkiego serca. Z powodu naszej przyrodzonej grzeszności potrzebujemy duchowego odrodzenia serca, czego wersety te uczą o Bożej obietnicy dania nam nowego serca. Przeczytaj. Księga Jeremiasza 31:31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Porównaj je ze słowami Chrystusa o nowonarodzeniu skierowanymi do Nikodema w Ewangelii Jana 3:1-21. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Zobacz także list do Hebrajczyków 8:10. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. 10 przykazań zostało napisane przez Boga na kamiennych tablicach, ale prawo ma być zapisane także w sercach wyznawców Boga. Zobacz Księga Psalmów 37:30-31. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. Nauka Boga jego jest w sercu jego, kroki jego nie chwieją się. Ideałem jest to, by Boże prawo miłości nie było na zewnątrz nas, ale zostało przez nas przyswojone i stało się częścią naszego charakteru. Jedynie Bóg może wpisać swoje prawo w serce człowieka. Obiecał to uczynić dla swojego ludu przymierza. Nie jest możliwe, by grzesznik zbawił sam siebie przez przestrzeganie prawa Bożego. Możemy być zbawieni wyłącznie z łaski, którą przyjmujemy przez wiarę. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi, a zbawienie jest całkowicie darem Boga. Zobacz list do Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, przestrzegamy prawa nie po to, by zostać zbawionymi, ale dlatego, że zostaliśmy zbawieni. Przestrzegamy prawa nie po to, żebyśmy byli miłowani, ale dlatego, że jesteśmy miłowani, więc pragniemy miłować Boga i bliźnich. Zobacz Ewangelia Jana 14:15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ponadto prawo ukazuje nam naszą grzeszność. Zobacz list Jakuba 1:22-25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. List do Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. List do Rzymian 7:7. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Uświadamia, że potrzebujemy odkupiciela. Zobacz list do Galatów 3:22-24. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Kieruje nas przez życie najlepszą drogą oraz ukazuje nam charakter Boga nacechowany miłością. Jaka jest Twoja nadzieja na sądzie? Czy opiera się ona na Twoim wiernym przestrzeganiu prawa, czy na sprawiedliwości Chrystusa, którą On Cię okrywa? Co Twoja odpowiedź mówi o funkcji prawa Bożego oraz o tym, co prawo może, a czego nie może uczynić? Środa, 26 marca. Miłość jest wypełnieniem prawa. Nie sposób przecenić powiązania między miłością i prawem Bożym. Według Pisma Świętego miłość jest wypełnieniem prawa Bożego. W list do Rzymian 13:8 Paweł uczy, że kto miłuje drugiego, wypełnił prawo. Biblia tysiąclecia. Po wymienianiu kilku z ostatnich 6 z 10 przykazań apostoł oświadcza, że wszystkie te przykazania i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. List do Rzymian 13:9 Biblia tysiąclecia. Uczy wprost, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. List do Rzymian 13:10 Biblia tysiąclecia. I ponownie w list do Galatów 5:14 wyjaśnia, że całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Biblia tysiąclecia. Ale jakiego rodzaju miłość stanowi wypełnienie prawa Bożego? Jak taka miłość się objawia? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 23:23-24. Co jest ważniejsze w prawie? Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 5:12-15 oraz Księga Izajasza 58:13-14. Jak wersety te ukazują powiązanie między prawem, zwłaszcza przykazaniem sobotnim, a troską Boga o sprawiedliwość i wyzwolenie uciśnionych. Ewangelia Mateusza 23:23-24. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przycedzacie komara, a połykacie wielbłąda. 5 Księga Mojżeszowa 5:12-15. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Księga Izajasza 58:13-14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. A ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jezus stwierdził, że ważniejsze w prawie są sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. Sobota jest szczególną częścią prawa Bożego, gdyż, jak wskazuje Pismo Święte, ściśle wiąże się z wyzwoleniem i sprawiedliwością. W 5 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa przykazanie sobotnie jest powiązane z wyzwoleniem Izraelitów z niewoli przez Boga. Zatem sobota jest nie tylko pamiątką stworzenia, ale także odkupienia z niewoli i ucisku. W kontekście rezygnacji z powszednich przyjemności oraz wezwania do nazywania soboty rozkoszą i rozkoszowania się Panem nacisk został położony na czyny miłości i sprawiedliwości wobec bliźnich, czynienie dobra, nakarmienie głodnych i ugoszczenie bezdomnych. Zważywszy na powyższe informacje i wiele im podobnych, ci, którzy pragną wypełniać prawo przez miłość, powinni zwracać uwagę nie tylko na grzeszne czyny, ale także grzechy zaniechania. Miłość jako wypełnienie prawa obejmuje nie tylko przestrzeganie prawa polegające na powstrzymywaniu się od popełniania grzechów. Wymaga także aktywnego czynienia dobra, postępowania sprzyjającego sprawiedliwości i miłosierdziu. Wierność wobec Boga to coś więcej niż unikanie łamania litery prawa. Czwartek, 27 marca. Wzajemna miłość ponad wszystko. Jeśli miłość jest wypełnieniem prawa, to nie jest możliwe pełne przestrzeganie prawa Bożego jedynie przez wstrzymywanie się od czynienia zła. Prawo miłości wyrażone w całym Piśmie Świętym nie tylko nakazuje nam powstrzymywać się od czynienia zła, ale także nakazuje nam postępować wobec bliźnich w sposób objawiający miłość Bożą, nie tylko w Kościele, ale i w świecie. Nasi bliźni rozpaczliwie potrzebują prawdziwego chrześcijańskiego świadectwa. Jakie ważne przesłanie zawierają te wersety? Przeczytaj list Jakuba 2:1-9. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Jakub zdecydowanie potępia wszelką niesprawiedliwość w społeczeństwie, a zwłaszcza tę skierowaną przeciwko ubogim uciskanym przez niektórych możnych. Następnie zwraca uwagę na przykazanie miłowania bliźniego, mówiąc, że jeśli wypełniamy to przykazanie, dobrze postępujemy. Miłość do ludzi stanowi ziemski przejaw miłości do Boga. Król chwały stał się jednym z nas, aby zaszczepić tę miłość w naszych sercach i aby uczynić nas dziećmi jednej rodziny. Gdy wypełnią się jego pożegnalne słowa, takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Ewangelia Jana 15:12. Gdy umiłujemy świat tak, jak on go umiłował, wówczas jego misja dla nas zostanie zakończona. Będziemy przygotowani do nieba, gdyż będziemy nosić je w naszych sercach. Gdy miłujemy świat w taki sposób, w jaki Chrystus umiłował świat, wówczas jesteśmy przygotowani na niebo. Oto mocna definicja tego, co znaczy być wyznawcą Jezusa. Jezus nakazał swoim wyznawcom miłować się wzajemnie, jak On ich umiłował. Zobacz Ewangelia Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Powiedział także, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ewangelia Jana 13:35. Miłość ma zasadnicze znaczenie w chrześcijańskiej wierze, gdyż Bóg jest miłością. Zobacz pierwszy list Jana 4, 8 i 16. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Ci, którzy twierdzą, że miłują Boga, muszą miłować się nawzajem. Porównaj pierwszy list Jana 3:11. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Pierwszy list Jana 4:20-21. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Tak więc apostoł Piotr wzywa chrześcijan, nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pierwszy list Piotra 4:8. Zobacz także list do Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Pierwszy list do Tesaloniczan 3:12. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością, jaką i my dla was żywimy. Zastanów się, co znaczy miłować świat tak, jak Chrystus go umiłował. Jak może to nam pomóc lepiej zrozumieć pojęcie chrześcijańskiej doskonałości? W jaki sposób zostajemy przygotowani do życia wiecznego? Podziel się swoimi odpowiedziami na te pytania podczas wspólnego studium Pisma Świętego. Piątek, 28 marca. Do dalszego studium. Wielki Pasterz wspomoże wszystkich pracujących dla dobra innych. Będą oni pić żywą wodę i będą zadowoleni. Nie będą tęsknić za podniecającymi rozrywkami ani ciągłymi zmianami w życiu. Głównym przedmiotem zainteresowania stanie się ratowanie dusz bliskich upadku. Relacje społeczne nabiorą właściwego sensu. Miłość Zbawiciela będzie wówczas jednoczyła wszystkie serca. Gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy współpracownikami Boga, przestaniemy obojętnie patrzeć na Jego obietnice. Zapłoną one w naszych sercach i rozpalą nasze usta. Gdy Bóg powołał Mojżesza do sprawowania pieczy nad ciemnym, niezdyscyplinowanym i buntowniczym narodem, dał mu przyrzeczenie: oblicze moje pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynienie. Druga Księga Mojżeszowa 33:14. Biblia Jakuba Wójka. Ponadto rzekł: będę z tobą. Obietnica ta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy na miejscu Chrystusa pracują na rzecz nieszczęśliwych i cierpiących. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 13:4-8. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Jak 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian rzuca światło na to, jakimi ludźmi powinniśmy być? 2. Co odróżnia owce od kozłów w Ewangelii Mateusza 25:31-46? Dlaczego musimy rozumieć, że to, co Jezus mówi w tych słowach, nie uczy zbawienia z uczynków? 3. Co oznaczają dla ciebie te słowa? Gdy umiłujemy świat tak, jak On go umiłował, wówczas Jego misja dla nas zostanie zakończona. Będziemy przygotowani do nieba, gdyż będziemy nosić je w naszych sercach. Zobacz czwartkową część lekcji. Co te słowa mówią o naturze Boga i nieba? Jak możemy już tu i teraz żyć jak mieszkańcy nieba, szerząc miłość Bożą w sposób niosący pomoc i sprawiedliwość uciśnionym? 4. Jakie praktyczne kroki należy podjąć w Twoim zborze, by w swojej działalności odzwierciedlał on troskę o miłość i sprawiedliwość w swoim otoczeniu? Co czynisz dla ludzi, wśród których żyjesz? Co możesz zmienić na lepsze w tej kwestii? W jaki praktyczny sposób, Indywidualnie i jako wspólnota możecie w większym stopniu postępować zgodnie z miłością i sprawiedliwością, o których uczyliśmy się w tej lekcji.